Oh, hallelujah. Jak się macie? Dobrze się macie. To dobrze, że się macie. To spróbujemy dzisiaj trochę zburzyć wasze siedzenie. Może trochę dzisiaj przejedzie taki lodołamacz. Może gdzieś tam wykruszy troszeczkę tego, co może już zamarzło w nas. Może Duch Święty chce coś zmienić. Chciałbym, żebyśmy uwolnili teraz nasze umysły, no, ale przede wszystkim nasze serca. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, żebyśmy się też modlili o to i możemy związywać nasze myśli. Amen? Ja teraz w imieniu Jezusa Chrystusa związuję wszelką myśl i poddaję Jezusowi Chrystusowi ją. Każdą myśl, która dzisiaj tutaj jest, która gdzieś tam może błąka się jeszcze, która sobie teraz myśli, co chce, niech będzie poddana teraz w imieniu Jezusa Chrystusa naszemu Bogu. Naszemu Bogu, naszemu Tacie, który nas kocha, który nas ukochał i zesłał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, ty, ja, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. Amen. Halleluja. Wszelka myśl. Duchu Święty, bądź dzisiaj uwielbiony. Duchu Święty, mów dzisiaj do nas. Prosimy Ciebie, abyś dał nam uszy dzisiaj ku słuchaniu, Panie. Abyśmy usłyszeli sercem, Panie. Byśmy umieli zmienić to, co gdzieś nam przeszkadza, z czym się borykamy, Panie. Bo Ty jesteś tą mocą. Ty jesteś tą mocą, którą już uwolniłeś w Jezusie Chrystusie, które już otrzymaliśmy. I dlatego dziękujemy Tobie, że będziemy dzisiaj wydzierać to wszystko. Będziemy ściągać dla siebie, Panie, na Twoją chwałę, Panie. Na Twoją chwałę, byś Ty był uwielbiony. Amen. Amen. Czas. Zapewne wiecie, co to znaczy słowo koinonia. Koinonia jest to społeczność. Jest to społeczność ludzi, którzy szukają Boga. Mało tego, że szukają. Koinonia to znaczy ci, którzy mają relacje ze sobą, i chcą, żeby te relacje były razem, wspólnie, w jedności, tak jak czytamy i każdy z nas czyta Dzieje Apostolskie, amen? A u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jeden duch. Tak mówi słowo. To jest koinonia, ta społeczność w jedności. Wierzę gorąco, że dzisiaj każdy z nas pragnie spotkać się w tej koinonii, ale z naszym Ojcem, którym śpiewaliśmy, że jesteśmy Jego dziećmi, którym nawet palcem pokazywaliśmy. Tak, Panie, ja jestem Twoim dzieckiem i to jest cudowne, że mnie wyrwałeś ze świata. Halleluja. To co? Staramy się burzyć coś? Amen. To idziemy. Pewien mąż o imieniu Abraham, który na początku miał na imię Abram, ale gdy Pan Bóg powiedział, że zmienię ci to imię z Abrama na Abraham, kiedy zawsze rano wstawała jego żona, to wołała już nie Abramie, tylko wołała: Ojcze wielu narodów, chodź na śniadanie. Bo tak zmienił Pan Bóg jego imię. Ojciec wielu narodów. I wtedy już zaczęło w nim coś rosnąć, ta potężna siła. Całe perypetie znamy Abrahama, myślę, że czytacie to, studiujecie, bo on jest ojcem nas wierzących. Amen? Ale nie o tym dzisiaj. I ten mąż, gdy po wielu perypetiach urodził mu się syn Izak, w pewnym momencie ten cudowny Bóg, o którym śpiewaliśmy, powiedział do niego: oddaj mi swojego syna. Jest napisane w Słowie, powiem wam mało w tej sprawie. Może byśmy chcieli więcej. Ale jest napisane w tym słowie, że on wziął dwóch, oprócz Izaaka, wziął jeszcze dwóch młodych ludzi ze swojego gospodarstwa i poszli. Poszli na górę i szli tam razem. Gdy się zbliżyli do tej góry, powiedział do tych dwóch: zostańcie tutaj, a ja z moim synem pójdziemy tam na górę, aby złożyć ofiarę Panu. I gdy tak już szedł sam z Izaakiem, w końcu Izaak zapytał się: ojcze, tato, drwa jest, ogień jest, no, te rzeczy są, a gdzie jest ofiara? Niektóre tłumaczenia mówią: Pan obmyśli, Pan zaspokoi. Dzisiaj pozwoliłem sobie zajrzeć do aramejskiej tej Biblii. Dziękuję, Monika. I wiecie, jakie tam jest użyte słowo? I obaj poszli razem we dwóch w doskonałości serca. Gdy zacząłem czytać jeszcze głębiej, co to znaczy doskonałości? Przeciwieństwem tego doskonałości serca jest powiedzenie w rozdarciu serca. To jest takie przeciwieństwo tego. Ale tutaj poszli oni w doskonałości serca. Co to znaczy, pytam się. To znaczy dokładnie, wiecie co? Uwielbienie. Uwielbienie to znaczy poddanie się Bogu. I oni wtedy szli razem, aby uwielbić Pana. To nie było śpiew, jak wielu z nas może myśli. Że uwielbienie nam się kojarzy, że to jest śpiew, uwielbienie Pana na takiej zasadzie, że ktoś tutaj stoi, jest lider uwielbienia i śpiewamy Panu i uwielbiamy Go. Nie, tam jest pierwszy raz w Biblii użyte słowo uwielbienie. A dokładnie to znaczy poddanie się Bogu, oddanie się Bogu. W takim znaczeniu tu jest użyte to słowo. Oczywiście to, że śpiewamy, to ja nie mówię, ja nie ganię to, że źle robimy. Ale żebyśmy poznali ten pierwszy raz, o co dokładnie Bogu rozchodzi się w naszym uwielbieniu Jego. To może też być piękne śpiewanie, ale przede wszystkim Twoje serce. Oni szli w doskonałości serca. W Dziejach Apostolskich to, co dzisiaj cytowałem, powiedziane jest, że a u nich było jedno serce. Oni byli wszyscy w doskonałości serca i wtedy mógł wstąpić Duch Święty na tych wszystkich i ziemia się zatrzęsła. Kto tęskni za takim czasem? Amen. Wszyscy z nas czekamy na tym i modlimy się o to. Ale wtedy przyjdzie, tylko wtedy, kiedy Twoje serce i moje serce będzie szło w to samo miejsce uwielbienia dla Niego, w doskonałości dla Niego. Wtedy dopiero ziemia się zaczęsie. Wtedy dopiero usłyszymy głos, który powie do Abrahama: Abrahamie, zatrzymaj się, gdyż ja przygotowałem tam ofiarę. Ta ofiara wskazuje na kogo? Na Jezusa Chrystusa. Zapytam się Ciebie teraz. Nie mamy czasu za dużo. Ale zapytam się Ciebie, a Ty zapytaj się swojego serca. Co jest w Twoim życiu ważniejsze? Albo co w ogóle jest ważne w Twoim życiu? Mówimy, że posłuszeństwo jest bardzo ważne. Amen? Zgadzam się. A co jest większe od posłuszeństwa? Trudne pytania. Większe jest, wiecie co? Poddanie się Jemu. Bo to też jest posłuszeństwo. Ale bez narzekania. Widzieliście kiedyś takie dziecko na przykład, zresztą rodzice wiecie, dziecko czasami mówi, ona do mnie czasami, mama mówiła, Piotrek, chodź tutaj. A Piotrek chciał tutaj. Nie. Znacie to? I mama przyszła, czasami użyła argumentu, a czasami tylko po prostu wzięła Piotrusia, posadziła koło siebie, bądź grzeczny przeważnie, tak było, posadziła i on musiał stać się posłusznym, tak? Ale całkiem inaczej wygląda, gdy ten Piotruś jest tu i mamusia do niego mówi, chodź Piotruś. I on biegnie i z radością wypełnia to, co mówi. Wy wiecie, że Jezus nawet porównał to do takich dwóch synów, że jeden syn, do jednego syna powiedział idź, zrób, a on powiedział, tak, tato, pójdę, ale nie zrobił, nie poszedł. A do drugiego syna powiedział idź, zrób, a on powiedział nie pójdę, ale po namyśle poszedł. Jakim synem jesteś? Ja zawsze powtarzam, bądź tym trzecim, który nie obiecuje, a robi. Bądź tym trzecim. To jest takie podchwytliwe troszeczkę, ale bardzo ważne. I dlatego posłuszeństwo to jest bardzo ważną rzeczą, ale jeśli to posłuszeństwo przeradza się w takie poddanie Bogu, oddanie się Jemu, tak jak to zrobił Jezus, tak jak to zrobił Syn Ojca, który się nauczył posłuszeństwa, jest Słowo. Amen? Wszystko to, przez co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Ale jakiego posłuszeństwa? W poddaniu i oddaniu Ojcu. I zobaczcie, jak dużo lepiej wtedy w życiu ci wyjdzie, gdy będzie twoje posłuszeństwo wyglądało na takiej zasadzie, tak, Panie, zrobię to, bo Ty mnie ukochałeś i ja Ciebie też kocham. I zrobię to z miłości do Ciebie, bo Cię kocham, tak, Ty mnie ukochałeś. I to jeszcze pierwszy. Halleluja. Dlatego ja jestem teraz w takim etapie miażdżenia niektórych rzeczy, wyrzucania z mojego życia takiego religijnego czasami nauczenia się czegoś, co mi przeszkadza, tak szczerze powiedziawszy. Ale o tym będziemy jeszcze mówić, jak Bóg da, za chwilę. W pierwszym liście Piotra jest zapisane, drugi rozdział, od 1 do 3 wersetu. Chciałbym, żebyśmy złamali następny stereotyp. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie mogli wzrastać ku zbawieniu, gdy żeście zakosztowali, jak dobry, inne tłumaczenia mówi, jak dobrotliwy jest Pan. Gdy żeście zakosztował każdy z was, że dobrotliwy jest Pan? To jest, muszę być pewny. Amen? Amen. Każdy z nas zakosztował, że dobry jest Pan. A co czasami gdzieś tam nam z tyłu głowy mówi? O, ale Pan, to pewnie jak zgrzeszyłem, to jest zły na mnie. Kto tak odbierał? Lub odbiera? Powiem wam, że to jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Ten z tyłu zawsze mówi i tak podpowiada. On mówi, że to jest kłamstwo. Chce tylko tak, żebyś ty nie ugiął się przed Bogiem, ale ugiął się przed Nim. Czasami słyszymy, że na przykład gdzieś tam jakieś jest zawierucha, gdzieś tam jakieś gradowicie, gdzieś tam coś tam się źle dzieje i mówimy, o, Pan ich ukarał. To jest kłamstwo. To nie Pan każe. To nie Pan każe. Bo ja znam Boga dobrotliwego i dobrego. A chcecie, żebym to udowodnił? Przez Jezusa Chrystusa jesteś czysty, doskonały. Jesteś synem Boga Najwyższego, ale tylko przez Jezusa Chrystusa. W Jego sprawiedliwości jesteś usprawiedliwiony, ale tylko w Nim. Bóg nie jest groźny dla ciebie. On jest groźny tylko dla diabła i dla jego dzieci. Ale ty przecież uwierzyłeś i zakosztowałeś, jak dobrotliwy jest Pan. Amen? Przyjmij to. Nie daj się skusić przez tego, który będzie mówił do twoich uszu, że zgrzeszyłeś znowu, musisz się znowu nawracać, musisz się kajać, musisz się biczować i wiele rzeczy wymyślamy sobie, żeby tylko ponownie przypodobać się Bogu. Powiem wam, ten, który w taki sposób chce to czynić, Słowo Boże mówi, że jest, ale Słowo Boże to mówi, list świętego Jana, że jest antychrystem. Bo Jezus Chrystus już to wszystko dokonał dla ciebie. Nie możesz się przypodobać Bogu w taki sposób, przez jakiś dobry uczynek. Tylko się przypodobasz Jezusowi, jeśli powiesz, Panie, przepraszam, zgrzeszyłem. Tak, zgrzeszyłem, ale idę. Ty mi wybaczyłeś. Wiecie, co teraz Jezus cały czas siedzący na tronie u Boga Ojca, co robi za ciebie i za mnie? Stawia się. To jest Jego praca dla dzisiaj. I to jest cudowna praca. Gdybyśmy każdego z nas dzisiaj tutaj postawili tutaj na środku i zapytali się, kogo widzimy? Obojętnie, kogo dzisiaj widzicie? No widzicie faceta jakiegoś. Może ja bym się ubrał inaczej, w jakieś inne spodnie, inne ubranie, to byście może zobaczyli jakiegoś może skina albo kogoś innego. Byście tak patrzyli na człowieka, tak? Zobaczcie, bo takie jest nasze patrzenie na człowieka. A jak Bóg patrzy na ciebie? O? Na każdego z nas, obojętnie w jakim ubraniu jesteś, bo on nie patrzy na ubranie. Amen? Nie patrzy na twoje ubranie. Nie patrzy na twoje uczynki. On patrzy na człowieka, za którego umarł kto? Jezus. Czy widzisz, Bóg Ojciec, zapewniam was, widzi w tobie Jezusa. Widzi w tobie Jezusa, bo Jezus dał ofiarę za każdego z nas, abyśmy my przez Niego mogli stać się czyści. I dlatego Bóg, przeczytajcie sobie o tym. Nie będę czytał całego listu, całego rozdziału listu do Rzymian, 6 rozdział. W jaki sposób tam jest powiedziane, co Jezus dla ciebie wziął, co On dla ciebie zrobił. Wiesz, co On wymaga tylko dzisiaj od ciebie? Nawet już nie posłuszeństwa, bo tak mówił Stary Zakon. On potrzebuje miłości i wiary. To są dwie rzeczy, o które On walczy w tobie. Miłości i wiary. Usprawiedliwieni wtedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Jest to jeden z najpiękniejszych wersetów, jeden z najpiękniejszych rozdziałów w Biblii, mówiący, co Jezus dla ciebie zrobił. Kim jesteś dla Niego? Proszę was, przeczytajcie sobie to w domu. Ale z takim nastawieniem, że Panie, mów do mnie. Mów do mnie. Bóg nigdy nie jest naszym wrogiem. Przyjmij to. Jeśli On daje za nas swojego Syna, kim On jest dla ciebie wtedy? On jest dobrym Bogiem. On jest bardzo dobrym Bogiem, skoro Syna swojego dał, aby każdy mógł wierzyć i nie zginąć, ale życie wieczne mieć. To jest fenomenalne. Ja kocham takiego Boga. Ja nie mam... Brak mi słów teraz, ale ja nie mam jak powiedzieć, wyrazić tego, jak kocham tego naszego Boga. I dlatego wtedy moje posłuszeństwo powinno wzrastać nie już z bojaźni przed tym Bogiem, ale z takiego strachu, wiecie o czym mówię, bo bojaźń Boża zawsze jest dobra w tym pozytywnym znaczeniu. Ale ja się cieszę moim Bogiem, bo On już nie jest moim wrogiem. Wiecie, w Starym Testamencie wszelka ofiara, jest powiedziane, wskazywała na kogo? List do Hebrajczyków mówi o tym. Na Jezusa. Wszelka ofiara. Każdy baranek, każdy koziołek, każda nawet efa mąki. Wszystko to pokazywało, że jak ktoś składał jakąś ofiarę, to wskazywało na Jezusa Chrystusa. Wszystkie ofiary wskazywały na Jezusa, jest powiedziane. I gdy najwyższy kapłan składał ofiarę chociażby z baranka, to jaki ten baranek miał być? Bez skazy. Amen? Bez skazy. Bez jakiejkolwiek uszczerbku na zdrowiu, byśmy tak powiedzieli. A wiecie dlaczego? Bóg nie patrzył w Starym Testamencie także na ludzi, którzy mocno grzeszyli. On nie patrzył na ich grzechy. Bóg przede wszystkim troszczył się, żeby ten baranek był bez skazy. A to wskazywało na Jezusa, który przyszedł i oddał życie za ciebie, za mnie, i On był bez skazy. I dlatego w Jezusie Chrystusie wszystkie grzechy są nam odpuszczone. Tak jak w Starym Testamencie jest powiedziane, że były przykrywane, ale tutaj w Jezusie Chrystusie wszystkie grzechy są nam odpuszczone. Bo On objawił nam się jako baranek bez skazy. W doskonałości. W doskonałości. Dlatego chcę ci złamać teraz ten stereotyp, że Bóg nikogo dzisiaj nie karze. Powiem ci taką prawdę, którą ciężko czasami człowiekowi przyjąć, bo mamy naleciałości jakieś. Wiecie, jaka prawda? Wszelką karę złożył Bóg Ojciec na Synu Jezusie Chrystusie. Wszelką karę. Tą karę, którą powinien złożyć na tobie dzisiaj, na mnie, On złożył na Jezusie Chrystusie, na swoim Synu. I dlatego On nie jest już groźnym Bogiem dla ciebie. On jest cudownym Bogiem, bo z miłości, bo On jest miłością, oddał Syna. Dlatego na Jezusie Chrystusie, tam na krzyżu, zawisła wszelka kara, która miała być za twój grzech i mój. Jeśli w to uwierzysz, miłość, która jest napisana właśnie w 6 rozdziale, rozlana w sercach przez Ducha Świętego dla każdego z nas, ona wypełni ciebie wtedy. I wtedy pójdziesz i z miłością będziesz to robił dla Niego. I wtedy będziesz patrzył na tych porządkowych i mówisz, Boże, jakie to jest dla mnie proste, bo ja Ciebie kocham, ja mogę to robić. I wtedy nie męczy Cię to nic. Wtedy wchodzisz w Jego odpocznienie, bo w Jego odpocznienie tylko wejdziesz wtedy, kiedy nie jesteś zmęczony swoim życiem, tą religią, która czasami nas trzyma. Takie spojrzenie. Tak jak kiedyś powiedziałem, tak ten psalm 51, wierzę, że każdy z nas się kiedyś modlił tym psalmem. To, o co modlił się Dawid chociażby. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, i ducha prawego odnów we mnie. Nie zabieraj mi Ducha Świętego. To była dobra modlitwa, ale wiecie dla kogo? Dla Dawida. Nie dla nas. Bo jesteśmy już dawno zapieczętowani kim? Duchem Świętym. A jakby nam Bóg zabrał Ducha Świętego, to wiecie, co by było. To było koniec z nami. A serce czyste stworzył w nas. Serce czyste już stworzył w nas Bóg. Amen? Przecież On dał nam serce czyste. Przecież wtedy, jak jest powiedziane, że staliśmy się nowymi kim? Stworzeniami w Chrystusie Jezusie. Dawid się modlił dobrze, bo nie było jeszcze Jezusa. Ale my, gdy tak się modlimy, to już uwłacza, powiem wam szczerze, uwłacza ofierze Jezusa Chrystusa. Bo On to wszystko dokonał już za nas. Kto wierzy, kto nie wierzy, że Jezus przyszedł w ciele, ten jest antychrystem, mówi Słowo Boże. Chcesz być antychrystem? Chyba nie. Kochani, Jezus tego dla nas dokonał. I to jest cudowne. To jest cudowne w oczach Jego. Przejdźmy dalej. To jest taka kwintesencja. Chciałbym, wierzę, że wszyscy z nas modlią się modlitwą z listu do Efezjan. Amen. To jest od pierwszy rozdział, trzeci rozdział. To jest wspaniała modlitwa. To jest tak zwana modlitwa, bym powiedział, ponadczasowa. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał nam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Kogo? Boga Ojca. Boga, naszego Tatę. Ku poznaniu Jego. Wiecie, co jest najważniejsze dla człowieka, chrześcijanina na ziemi tutaj? Poznanie Jego. Nasza relacja z Nim. Tak, czasami też intymność nasza gdzieś w komorze z Nim. To jest najważniejsze. Poznanie Jego. Słowo Boże mówi o tym w wielu miejscach. O Jezusie jest powiedziane, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Drogą do kogo? Do Ojca. Drogą do Ojca. Poznaniu Jego. Różnie szukałem Boga. I każdy z nas myślę, że szuka też Boga. Różnie też szukamy. Niektórzy wyjeżdżają gdzieś, niektórzy gdzieś zostają, niektórzy zamykają się na godzinę, inni na dwie, inni na pięć. Powiem wam, te wszystkie te jakby rzeczy po części już zacząłem w życiu stosować i powiedziałem, coś mi w tym nie wychodzi. Powiedziałem sobie, a jak inni się modlą pół godziny, to ja będę się modlił godzinę, to będę lepszy. Zobaczcie, jaka zła motywacja. Jaki lepszy? W stosunku do kogo lepszy? Co to za porównanie? Inni powiedzieli, jak godzinę, no to ja będę dwie godziny. Jeszcze wstanę o 4 rano. Czasami słyszymy tutaj takie przechwałki, tutaj nawet na środku, czy z moich ust, czy coś. Przepraszam, taki byłem. Wierzę, że już nie jestem. Dopiero Duch Święty zaczął przychodzić do mnie. Synu, mówi do mnie, synu, ja nie potrzebuję ciebie tylko na godzinę, czy na pół godziny, czy na dwie godziny. Ja cię potrzebuję na zawsze. Ja potrzebuję mieć relację z tobą cały czas. Cały czas. Czy jecie, czy pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko na chwałę Pana czyńcie. Mówi Słowo Boże. Wszystkim, w każdym czasie uwielbienia i ucisku. Uwielbienia i ucisku. Jak ten Paweł z Sylasem wielbili Boga pieśniami w więzieniu. W każdym czasie. Dziecko, ja potrzebuję ciebie cały czas. Gdy myjesz garki, gdy wynosisz śmieci, gdy stoisz też tutaj, ale w każdym czasie ja ciebie potrzebuję. W każdym czasie. Nie daj się okraść. Dlatego zacząłem rozumieć te słowa, że bez przestanku się módlcie, bez ustanku się módlcie, zawsze się radujcie. Jak to powiązać? No ja tylko starałem się przez te pół godziny radować lub ten... A to przez usta... Cały czas mówi Słowo Boże. I zrozumiałem to jedno. Nie dam sobie teraz wykraść przez jakieś inne rzeczy narzucające sam sobie jakieś prawo. Nie. Chyba, że jesteś niezdyscyplinowany, potrzebujesz jakiejś korekty do swojego życia, to nastaw sobie rzeczywiście na 4 godzinę, to może ci... Ale to się nauczysz może tylko dyscypliny wstawania. To też może coś pomóc. Przeczytajmy ten dalej. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I oświecił twoje oczy. Ale oczy czego? Serca twojego. Bo sercem tylko możesz przyjąć ducha. Rozumem tego nie przyjmiesz. Sercem tylko. To Duch Święty przyjmuje od twojego ducha, który jest w tobie, te rzeczy, które są do zmiany. Chciałbym, żebyśmy przeczytali ze Starego Testamentu, ale to jest tylko nam potrzebne ku temu, czy mamy odrzucić Stary Testament? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Musimy wybierać, co jest dobre. My musimy badać, co jest dobre dla naszego życia. Znacie to wydarzenie z Drugiej Królewskiej, też 6 rozdział, jak Elizeusz był i miał uczniów swoich, o tej siekierze, która utonęła, cudowny cud, który się wydarzył, Elizeusz przyszedł, wrzucił coś do tej wody, siekiera wypłynęła, halleluja, co za cudowne cuda, które byśmy chcieli w naszym życiu czasami stosować, czasami... Ja kiedyś próbowałem, przyznam się wam szczerze, wpadło mi coś do studni. No ale chyba nie miałem dobrej wiary i chciałem, żeby to wypłynęło, nie wypłynęło. Ale się uczę.
Ale się uczę. Ale chcę przejść dalej. Ilekroć król Aramu prowadził wojnę z Izraelem i po naradzie ze swoimi dostojnikami powiadał: w tym miejscu stanę obozem. Mąż Boży wysyłał do króla izraelskiego wiadomość, czyli Elizeusz: wystrzegaj się, aby nie ciągnąć tamtędy, ponieważ tam obozują Aramejczycy. Posyłał więc król izraelski na to miejsce, o których mu oznajmiał mąż Boży Elizeusz, ostrzegając go nie raz i nie dwa, i miał się tam na baczności. Rzecz dotarła oczywiście do króla syryjskiego. On się zapytał, ktoś z nas zdradza, w skrócie chcę opowiedzieć, ale jeden mąż powiedział: nie, nie, oni mają takiego męża Bożego, Elizeusza, który cokolwiek ty wypowiesz, nawet w komnatach swoich, on to słyszy, bo jest mężem Bożym. No oczywiście nie pomyślał, nie sięgnął po rozum do głowy ten król aramejski, tylko powiedział: to go złapmy. Wyślemy za nim oddziały i te oddziały go złapią i go przyprowadzą tutaj. I go trzeba zabić, bo ja chcę wygrywać z Izraelem, a ciągle po prostu mam problemy. Wtedy ten mąż, to było w Dotanie, wyprawił tam konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska, i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otoczone zostało wojskiem, konnice i wozy wojenne. Rzekł więc: i chciałbym, żebyście teraz wzięli to głęboko do serca. Ten sługa rzekł więc. Powiedział tak: biada, mój panie! Jak teraz postąpimy? Sługa Elizeusza w ten sposób powiedział: biada, mój panie! Jak teraz postąpimy? Chciałbym zapytać się twojego serca teraz. Jak w sytuacji trudnej twoje serce mówi? Gdy przychodzi, zaczynam być symptomy choroby. Gdy coś jest, trudności są w pracy. I możesz sobie teraz dodawać wszystko, cokolwiek cię tam próbuje dotykać w naszym życiu. Każdy z was. A Elizeusz powiedział tak. A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. I mówi tak: Elizeusz teraz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy. Otwórz jego oczy, aby przejrzał i otworzył Pan oczy sługi. Otwórz jego oczy. To, co modlimy się z listu do Efezjan. Panie Duchu Mądrości, stąp na każdego. Otwórz oczy nasze, aby przejrzały. Aby przejrzały. Kto stoi za nami? Jakie rydywany koni stoją